Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś o terapeutycznej roli sztuki, choć nie tylko. Iwona Borawska, zapraszam.
Dzień dobry.
Dobra, ja robię kawkę. Kto chce kawkę jeszcze?
No ktoś tam może by i chciał, a my już będziemy sobie tu rozmawiać, dobrze?
Dobrze.
W tych niezwykłych okolicznościach artystycznych.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Tu jest Iwona.
Dzień dobry. Ja też Iwona.
Dobry. Andrzej.
Dobry, potem podejdzie.
I Ola. I jeszcze Hans. To jest część osób, które pracują w różnych pracowniach tutaj u nas. Dzisiaj mieliśmy zajęcia z rzeźby.
Gdańska Szkoła Artystyczna. Jesteśmy w Manhattanie, we Wrzeszczu. Marzena Gawrysiak nas przywitała. Nie wiem, co tak międlisz tutaj.
Pakuły. To jest bardzo piękny materiał. Trochę wygląda jak sztuczne włosy, a jest wspaniałym materiałem rzeźbiarskim. Bardzo się przydaje zawsze w pracy, kiedy trzeba trochę połączyć na przykład naszą konstrukcję z gipsem. Bo dzisiaj, właściwie od kilku tygodni już pracujemy z tym materiałem. Szykujemy się na pracę z marmurem, więc poznajemy różne techniki, żeby wykonać najpierw model tego, co chcemy wyrzeźbić, a potem, żeby to jak najbliżej poznać rodzaj pracy, bo to jest trochę inaczej niż kształtowanie w glinie. Glinę możemy dodawać, odejmować, natomiast sam marmur czy kamień, no to jest tylko jeden kierunek, czyli w głąb kamienia. Tutaj się śmiejemy, że Roden najlepiej to opisał, że żeby wyrzeźbić rzeźbę, trzeba wziąć kawał marmuru i go po prostu odrąbać, to co niepotrzebne. Więc tak działamy.
Ja tu weszłam w trakcie zajęć? Mm-hmm. Czy to już się kończy?
Powoli kończymy, dlatego parę osób ucieka, ale to dlatego, że zaraz mają gdzieś tam do pracy i spotkania. Ale tu cały czas jest tak, że właściwie no, gdzieś jeszcze w połowie pracy są rzeźby, więc no, trzeba je dokończyć dzisiaj. Więc...
A mogę tak tam jest... pana Andrzeja, tak?
Andrzeja
zahaczyć, zapytać, przeszkodzić. No trudno. No. Od jak dawna, z jakich powodów i w ogóle jak pan tutaj działa?
Najgłębsze mogę powiedzieć o tej szkole, że długo się szukałam takiego miejsca, gdzie można przyjść i rzeźbić, rysować i znalazłam w końcu. I dopiero się zaczęły takie kursy rzeźby. I bardzo mi podoba. Na razie robię szkic, szukam formy konia, żeby może potem zrobić to w metalu. Jeszcze nie wiem.
A jest pan jakoś profesjonalnie związany ze sztuką?
Tak, robiłem projekty 3D modelowanie. I teraz chcę się połączyć z takiej naturalnej rzeczy, jakby rzeźbienie.
To teraz ja zapytam dlaczego. Podam kilka możliwych odpowiedzi. Z potrzeby serca, dla samorozwoju, żeby wykształcić umiejętności, które się potem w pracy przydadzą, albo po prostu, żeby sobie tak pogładzić nożem i się trochę uspokoić.
Tak, dla kogoś to może taki relaks, a dla mnie tak wszystko. I relaks, i jakby to moja praca, chcę połączyć ze swoim zawodem. I to jakby moje hobby, w którym się znalazłem. No, bardzo mi podoba.
Bardzo dziękuję. Pani Iwono, mogę na chwilkę? To pani ręka, ta wyrzeźbiona oczywiście.
To jest odlew mojej ręki.
A na czym polega właśnie w tej chwili pani tu praca, zadanie, co pani dziś robiła?
Kończyłam odlew, gładziłam rzeźbę, no tak, żeby była ładna i prawdziwa.
Od dawna pani tu przychodzi?
Tutaj na rzeźbie jestem od 3 miesięcy, ale wcześniej na ceramikę chodziłam i chodzę nadal.
Dlaczego? Chodzę i pytam dlaczego. Co to daje?
No to daje odprężenie. No i realizowanie swoich takich pasji życiowych, które miałam od początku. Coś mnie ciągnęło. A jak widać, jestem osobą już wiekową troszkę. I zawsze miałam taką potrzebę i teraz mam więcej czasu i mogę sobie się zrealizować.
Czyli tu ja też pytam jako potencjalnie rzeźbiąca. Nie trzeba się bać, że człowiek bez przygotowania, nic nie wiem o swoich talentach, przyjdzie i coś zacznie robić? Jak tu przyjmują, jak się przychodzi i tak się nic nie wie?
No ja tak przyszłam z ulicy. Znaczy tam zawsze czułam, że mam jakieś zdolności, bardziej manualnie. Jestem od przeciętnych, tak jak obserwuję dzieci swoje, to no trochę jestem bardziej uzdolniona. No i tak, tak po prostu wewnętrzna potrzeba. Tutaj nie ma jakiegoś egzaminu czy nie wiem, każdy może przyjść.
Pokazujecie potem te swoje prace gdzieś?
Będzie wystawa 18 czerwca tutaj. Można pokazać swoje prace.
Ola i Hans, mhm. Gotowi do rozmowy. How long are you here?
4 years at least.
4 lata. Hans jest takim uczestnikiem, który chyba już przeszedł taką drogę. Był na malarstwie, był na ceramice. Dużo zrealizował też swoich własnych projektów, właśnie takich kombinacji fotografii ze sztuką. Robiliśmy wspólnie taki album ceramiczno-fotograficzny, to jest jego projekt i wiele takich bardzo odważnych, eksperymentatorskich rzeczy Hans robi. Ostatnie jego prace stoją tam i dzisiaj się zastanawialiśmy, czy to bardziej należy do dziedziny malarstwa, czy rzeźby. No, odważnie łączy materiały. To jest Hans. Hans z nami jedzie też na plener do Pietrasanty już po raz drugi.
Właśnie mam informację z ostatniej chwili, że Włosi do teraz nie potwierdzili daty Nocy Kolekcjonerów w Pietrasancie. To jest impreza, na której nam szalenie zależy, bo oprócz tych 5 dni spędzonych w pracowniach kamieniarskich, czyli no, u mistrzów marmuru, i tu niektórzy z naszych rzeźbiarzy już któryś raz tam się wybierają, bo wiesz, to jest taki kraft, którego nauczyć się można tylko od Włochów. Tam taką wisienką na torcie jest Noc Kolekcjonerów. To chyba jedna z najciekawszych rzeczy, jakie można, zdarzeń, jakie artysta rzeźbiarz może zobaczyć we Włoszech, bo wyobraźcie sobie Państwo, że jest 60 galerii sztuki i wszystkie w ciągu nocy są otwarte i Noc Kolekcjonerów różni się od naszej Nocy Muzeów tym, że tam nie chodzi się po muzeach, tylko chodzi się i kupuje sztukę, a nie ogląda. To dosyć istotna sprawa, szczególnie dla artystów, którzy ze sztuki żyją, że ich dzieła nie trafiają tylko do muzeum, ale jednak są potrzebne ludziom i funkcjonują na rynku. Rzeczywiście jest taka sytuacja, taka no, obyczajowa we Włoszech. Tak? Pietrasanta to jest miejsce, które my kojarzymy też z Igorem Mitorajem, bo on tam swoje muzeum, zresztą Muzeum Mitoraja właśnie niedługo otwierają w Pietrasancie. I tam jest taka typowo obyczajowa historia, że oprócz tych 60 galerii sztuki jest sporo takich niezależnych. Nie wiem, to trochę przypomina, tak jak dawniej były cechy miejskie i partacze podmiejscy po prostu, że wielu chce się dołączyć do tego bez opłat, że tak powiem, więc Włosi do ostatniej chwili trzymają w tajemnicy termin tego. No w każdym razie my obstawiamy, że na 80% na tej Nocy Kolekcjonerów będziemy, dlatego zabieramy jedwabne apaszki i szerokie kapelusze i szykujemy się jak na plan filmowy do Felliniego, bo wiesz, to będzie cała noc, aperol, muzyka, dobre sery na kawaletach przed galeriami i no to jest przeżycie, którego z całą pewnością nigdzie nie dostaniecie. Na pewno nie na Krupówkach w każdym razie.
Powiedział Janusz Gawrysiak. Za chwilę...
Ile ci robić kawę, zaraz wracam.
Dobrze, za chwilę porozmawiamy w ogóle o szkole i o tym, co się tu jeszcze dzieje, ale ja jeszcze chciałabym pana zapytać, dlaczego tu przychodzi, jak się tu czuje, co chciałby powiedzieć może o swojej pracy, o swojej sztuce?
Now, since 2016 I am retired.
Od 2016 roku jestem na emeryturze. Odczuwałem potrzebę sztuki. Chciałem się jej uczyć, dołączyć do jakiejś grupy. I tak trafiłem do Marzeny i Janusza. Bardzo lubię te zajęcia. Przychodzę tu 2 razy w tygodniu. To świetna ekipa, naprawdę mili ludzie.
Miłe słowa, bardzo miło. Tak, przychodzimy tutaj szczególnie czegoś się nauczyć, ale robić też rzeczy, które kochamy. Rysować, malować, rzeźbić. Ta grupa jest dosyć młoda. Pracujemy już kilka lat, ale tak naprawdę te osoby są tutaj od roku, czy tam od października, i jesteśmy bardzo zachwyceni, jak się wszyscy rozwijają, jak fajnie to pracuje, jak dużo rzeczy pięknych powstaje i coraz to nowe pomysły mamy, coraz odważniej wkraczamy myślami w tę strefę już artystyczną i poczucia siebie też jako artystę. Ja tak zachęcam właśnie wszystkich do takiej odwagi w takim myśleniu właśnie, że ja jestem artystą, tworzę, kreuję. Nie wiem, czy to rzeźba, czy malarstwo, ale sprawia mi to dziką radość i to dlatego też tu jesteśmy.
A to, co przypomina sernik na zimno z galaretką, w którym pani Ola chyba przed chwilą pogrzebała.
Na razie będę robić taką formę gipsową i pomieszałam gips z wodą, żeby stworzyć taki blok gipsu, z którego będę wybierać materiał, żeby móc stworzyć rzeźbę. Marzena zaproponowała nam takie ćwiczenie po to, żeby mieć takie uczucie, jak to jest rzeźbić również w kamieniu, z którego się odejmuje, nie dokłada, tylko odejmuje. Więc to jest taka pierwsza przymiarka do rzeźby na zasadzie odejmowania materiału, a nie dodawania. To jest na razie tylko blok, z którego później będę ten materiał wybierać.
A jaki plan, co to będzie?
Nie wiem, czy mogę powiedzieć. No dobrze, powiem, to będzie ślimak bez skorupy. Tak, mam tutaj, proszę bardzo, będzie wyglądał tak. Taki śliczny, przystojny ślimaczek, o. Tak. To jest trochę takie oswajanie rzeczy, których się brzydza.
Super są ślimaki. A on będzie zielony, dlatego to jest takie zielone, czy to po prostu tak?
Tak, postanowiłam w ostatniej chwili zmienić kolor, żeby nie był biały, tylko zielony. To po prostu spontaniczna decyzja.
Ale żeby nie było wątpliwości, że to będzie rzeźba, to koleżanka dała mu na imię Dawid, temu ślimakowi. Więc.
Rzeźbia mu też oko Dawida.
Robimy części, prawda? To widziałem, że rzeczywiście tego Dawida z Florencji rzeźbicie i tam są jakieś części anatomiczne. Dłoń jest, Hans robi dłoń, ty robisz oko. Tak. To są rzeczy, które myśmy podejrzeli we Florencji rzeczywiście podczas naszych podróży ze sztuką. Ja chciałem tylko tak spiąć jeszcze te nasze tematy, tę Pietrasantę. Gdańska Szkoła Artystyczna dba o to, żeby jeździć do sztuki, żebyśmy wspólnie podróżowali, ale podróżowali tylko i wyłącznie w takim celu, żeby spotykać mistrzów, spotykać to, co można zobaczyć. Największego, jeżeli chodzi o naszą europejską sztukę. Także to jest duża gratka, sporo w tym roku takich historii będziemy mieli. Też zapraszamy, bo nie trzeba koniecznie uczyć się w Gdańskiej Szkole Artystycznej, żeby pojechać uczyć się sztuki razem z nami. Także warto pewnie się wybrać.
Pani myśli o sobie jako o artystce?
Nie, myślę, że nie. Raczej traktuję to jako hobby i coś, co daje mi taką fajną przestrzeń dla siebie w czasie, kiedy nie jestem w pracy. Taki moment, kiedy można się oderwać od myślenia o obowiązkach. Coś, co daje bardzo, bardzo dużo frajdy i też przenosi w inną rzeczywistość. Też bardzo doceniam to, że Marzena tutaj łączy uczenie nas technik z takim prowadzeniem nas wręcz duchowym, ponieważ często mówi o tym, że sztuka ma być odzwierciedleniem tego, co nas akurat w życiu pociąga, co nas prowadzi, co jest dla nas ważne. To nie ma być tylko ładna rzecz, ale też coś dla nas istotnego, takie przedłużenie nas.
A może pani opisać bądź nazwać jakieś prace, które tutaj już wykonała?
Do tej pory było niewiele zajęć, więc bardzo dużo nie zrobiłam, ale tak jak już Janusz wcześniej wspomniał, zaczęliśmy od rzeźbienia różnych części twarzy, więc było to oko wspomnianego Dawida, wyrzeźbionego przez Michała Anioła, więc taki skok na głęboką wodę, jak dla kogoś, kto wcześniej nie rzeźbił. No i też zrobiłam nos, usta, więc bardzo przyjemna zabawa, tak.
A jak to wynika z doświadczenia teraz? Widzimy tę foremkę. Ja powiedziałam, że to wygląda jak zimny sernik z galaretką, bo coś takiego. To ile to czasu zajmie, jak pani myśli, żeby powstał ten ślimak? Czyli ile trwa taki proces? Jedne zajęcia, miesiąc, nie wiem.
Myślę, że dzisiaj zacznę, wyjmę to z formy, zobaczę, jak mi to będzie szło i przypuszczam, że na kolejnych zajęciach będę już miała skończone.
A sam proces działa uspokajająco, rozwijająco, czy jeszcze jakoś inaczej?
Tak i tak, w zależności od nastroju. Myślę, że to podbija nastrój, w jakim akurat jestem. Jeśli potrzebuję spokoju i wyciszenia, to mogę zamknąć się sama ze sobą i ze swoją pracą i to mnie dodatkowo jeszcze tak wycisza i działa medytacyjnie, ale jeśli mam taki nastrój, że potrzebuję energii, towarzystwa, no to cała grupa tutaj jest też bardzo wesoła i dużo energii tutaj przepływa dobrej, więc w zależności od tego, czego potrzebuję, to biorę i to na szczęście, mam szczęście dostawać.
Jeszcze tylko na chwilę do Marzeny, żeby zakończyć jakby ten etap rozmowy, jeśli mogę, dobrze? Powiedz mi proszę, czy ty masz jakieś oczekiwania wobec ludzi, którzy tu przychodzą?
Ja zawsze mówię, że ja jestem dla nich tutaj i bardziej ja oczekuję tylko tyle, żeby mi powiedzieli, czego chcą najbardziej się nauczyć, o czym marzą. I wtedy to jest tak na bieżąco w zasadzie, dostosowuje te elementy programu, które w tej chwili są najbardziej potrzebne grupie. Bo ja chcę, żeby każdy tutaj robił to, co chce, to nad czym myśli, a nie jest w stanie samodzielnie tego realizować, no bo nie ma warsztatu, więc uczymy się tutaj bardzo, bardzo warsztatowych rzeczy. Właśnie przechodzimy przez cały proces modelowania odlewów w małej skali na początku, bo chodzi o to, żebyśmy zrozumieli proces, a potem, no potem wejdziemy coraz głębiej w tą wodę i widzę, jak to pięknie zabiera uczestników właśnie w świat rzeźbiarski. Nie każdy jest pewien tego, czy ta rzeźba jest dla niego, bo nawet ja sama kiedyś myślałam, że w marmur to nigdy nie wejdę w ten materiał, no bo jestem drobną kobietą, sama tego nie podniosę i raczej blokowałam sama takie myśli, natomiast okazało się, że jedno spotkanie z artystką, która wystawiała tu w Gdańsku, w Zielonej Bramie kilka lat temu, Beata Czapska, swoje rzeźby. I tak się pięknie złożyło, że idąc na tą wystawę, ona tam była, ja ją spotkałam i mnie ogromnie zachwyciła jej taka bezpośredniość i powiedziała, no jak to, trzeba wziąć kawałeczek, chociażby kamienia i samo pójdzie. I jest tyle możliwości, bo są pracownie, są wyposażone w elektryczne, pneumatyczne narzędzia, z którymi już sobie damy radę, a zawsze jakiś tam podnośnik jest, bądź jakiś pomocnik, więc śmiało, do dzieła. Okazuje się, że to nie jest taki wilk straszny, jak go malują. No, z tą rzeźbą.
Do Gdańskiej Szkoły Artystycznej wrócimy po krótkiej przerwie.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Gościmy w Gdańskiej Szkole Artystycznej w Manhattanie. Janusz Gawrysiak, Marzena Gawrysiak. Już troszkę poprzeszkadzałam w zajęciach z rzeźby, a teraz chciałam zapytać tak o wszystko, co tu robicie.
O sens życia.
O sens życia najpierw, bo czytałam o tym, że rok temu zaczęliście takie działania, które wynikały z różnych doświadczeń, także własnych, biograficznych, które pomagały ludziom, jak rozumiem, w różnym wieku poradzić sobie z depresją, dołem, złym samopoczuciem psychicznym, po prostu. Nie taka chyba stricte arteterapia, ale coś w tym rodzaju, co?
Robimy to cały czas, bo robienie sztuki to jest tak naprawdę raz poszukiwanie sensu życia, dwa to no, chyba najlepsze panaceum na te, albo jedno z najlepszych panaceów na te wszystkie historie, które nam teraz współczesny świat niesie. Tak, rzeczywiście, myśmy razem z redaktorami z Zawsze Pomoże, my rzeczywiście tworzymy fantastyczny duet, bo to nie jest jedyne przedsięwzięcie, które razem robimy. Mieliśmy tam okazję, wymyśliliśmy sobie razem taką akcję, że właściwie Gdańska Szkoła Artystyczna przez 2 miesiące nieodpłatnie na receptę robi zajęcia artystyczne. No i rzeczywiście, no jeżeli masz receptę, bo wizytowałaś u psychologa i masz tam jakiś taki problem psychologiczny swój do załatwienia, to przyjdź, załatw go w Gdańskiej Szkole Artystycznej. I takich przygód kilka się odbyło tutaj u nas. Teraz aktualnie już zamknęliśmy ten projekt. Powiem sam szczerze, że dużo się nauczyłem, bo miałem okazję też w Zawsze Pomoże poczytać sobie trochę artykułów też fachowych takich na ten temat. No i cóż, optymistą nie jestem, jeżeli chodzi o stan psychiczny, stan duchowy naszych dzieciaków szczególnie, to drodzy Państwo, ja posmutniałem. Ja mam też własne doświadczenia rodzinne z tym związane i z własnego domu, więc no, nie chciałbym dzisiaj uprawiać czarnowictwa, ale krzywdę, którą zrobiliśmy naszym dzieciom, zamykając je w czasie COVID-u w tak straszliwy sposób, w tym najważniejszym często momencie w życiu młodego człowieka, no to są rzeczy nieodwracalne. I chciałem powiedzieć, bo to zastanawiając się nad głównym sensem albo nad taką esencją tego, co chciałbym Państwu teraz przez głośniki radiowe przekazać, to drodzy Państwo, jeżeli martwicie się o swoje dzieci, dlaczego nie wracają o 20 z parku, albo dlaczego nie wracają z imprezy o godzinie 21:30, albo jeszcze z powodów różnych innych obyczajowych, to zacznijcie się martwić o to, co wasze dzieci robią za zamkniętymi drzwiami własnych pokojów, zaświetleni LED-owym światłem komputera, bo tam jest niebezpieczeństwo. Tam czyha na nie choroba, tam jest główny problem. I chyba warto w ogóle na świecie też zacząć rozmowę wokół tego, bo tak naprawdę zastanawiałem się nad tym, dlaczego my tak łatwo przechodzimy do porządku dziennego i mówimy, to tylko komputer, to przecież jaka szkodliwość. Ogromna szkodliwość. Dlaczego o tym nie mówimy, nie wiem, być może to jest moja spiskowa teraz teoria dziejów, ale pomyśl, ile lat nie mówiono o szkodliwości palenia papierosów. Jak ogłaszano o tym, że najpierw papierosy są zdrowe na kaszel, papierosy to jest w ogóle świetne rozwiązanie, przypięte do amerykańskiego kowboja Marlboro, styl życia, samochody wyścigowe. Papierosy są cudowne, prawda? I tak długo nam wmawiano, bo to się opłacało, bo była kasa płacona lekarzom. Czy dzisiaj nie ma podobnej sytuacji? Kiedy wreszcie powiemy sobie, czas na prohibicję? Internet jest niebezpieczny. Nieograniczony internet podawany dzieciom jest szalenie niebezpieczny. I idiotyzmem jest myśleć, że narażamy dzieci na tę patologię, którą niesie ze sobą internet w imię fałszywego poczucia wolności. No bo to równie dobrze, no to dajcie fajki dzieciom, niech palą przecież, no, nie ma problemu.
Dla mnie, przepraszam, dla mnie też najważniejsze jest chyba taka świadomość, że własną postawą też kształtujemy nasze dzieci. Widziałam niedawno taką parę rodziców, która siedziała przy stoliczku gdzieś w hipermarkecie, wpatrzeni w telefony i dziecko, które woła do mamy, mama patrz na mnie i przegląda, popatrz mama, ile w tej książce jest kartek i tam jej pokazuje, że tu mama jest 470 stron i przewraca te strony. To dziecko jeszcze nie czyta, ale jest zachwycone, że znalazło taki skarb, a mama mówi dobrze, dobrze, nie przeszkadzaj, tak? Więc to jest duża wartość, jeżeli sami jesteśmy świadomi i wiemy, jak to robić. Oczywiście nas nikt nie przygotował na internet. My musimy być tak krok dalej i wiedzieć, że te z małymi dziećmi jeszcze jest to łatwiejsze, ale kiedy już dorastają, ciężko jest odkleić ten telefon od dłoni.
Jeżeli uważasz, że to jest łatwiejsze, to no, przepraszam za drastyczny przykład, ale ja już kilkukrotnie widziałem rodziców, którzy kompulsywny krzyk dwulatka uciszają, podając mu plazmę po prostu, tak, do ręki, więc to też jest tak.
No tak, ale to też wynika z naszej nieświadomości, naszej niewiedzy, co dalej będzie z takim dzieckiem. Jeżeli ono tylko dostaje te impulsy z telefonu i jakby to jest jedyne źródło jego rozwoju.
I uzależnienia. I ogromnego uzależnienia.
Tak, już w takim dzieciństwie wczesnym. No mnie to cieszy akurat, że ja widzę świadomych rodziców, którzy przyprowadzają nasze dzieci, swoje dzieci do ja mówię nasze, bo z nimi pracuję, do naszej pracowni i te dzieciaki mają wspaniały potencjał i ich zachwyt, i jakie są cudowne w pracy. Jak my się tutaj, wiadomo, bawimy. Bawimy przy kartkach papieru czy przy glinie, ale...
Przepraszam, ale teraz ukrywasz też, że tutaj się dzieją skandale, bo niedawniej, jak wczoraj opowiadałaś mi, że temat zajęć było miasto, no i część chłopców postanowiło malować Neptuna, po czym dowiedzieli się, że Neptun tak naprawdę pod tym listkiem jest nagi. Więc chłopaki poszli w naturalizm do końca. Krzyk był straszliwy i pisk, no bo zaczęli siusiaki domalowywać Neptunowi.
No i tak. Skandal już się odbył kilka lat temu w Gdańsku, więc teraz no cóż, nie będziemy ukrywać, że dorośli też z tym mają problem. Ale no, Okej, sztuka też jest po to, żeby trochę przepracować nasze i traumy, ale też te tematy tabu, które są od wieków zawarte w Grecji.
No wiesz, w Grecji tak, no ale Jasiek, Kasia i to ciągłe śpiewanie o koniku w kulturze ludowej, przecież to jest śpiewanie o tym, że trzeba się przygotować do pewnej świadomości życia seksualnego chociażby też. I to kultura ludowa oswajała, a dzisiaj co ma zrobić? Internet ma to oswoić? No nie, no tak to się odbywa. Ja w ogóle pozwoliłem sobie, kiedy robiliśmy wspólnie folder zajęć w Gdańskiej Szkole Artystycznej, zajęć dla dzieci i młodzieży, zrobić taką metaforę. Porównywałem naszą szkołę z tym, czego pozbyliśmy się ostatnimi czasy zupełnie, czyli pozbyliśmy się podwórka, tego społecznego podwórka takiego. I tłumaczyłem właśnie, że akrobatyka zastępuje trzepak, bo jeżeli ja potrafiłem na kolanach, czy też podwieszając się na stopach, wisieć do góry nogami na trzepaku, to ja chciałbym zobaczyć teraz, kto to potrafi. Nasi 5-letni akrobaci na pewno potrafią to robić. Przepraszam, ale zawsze pamiętam, że huśtawki służyły do tego, żeby spotykać się z dziewczynami. Zawsze jakoś było tak, że te dziewczyny poruszały się parami i trzeba było, żeby zagadać, wiesz, czy byłabyś zdecydowana na przykład zdecydować się na znaczy, chodzi mi o chodzenie, no. To wiesz, jak to jest, nie? No to też trzeba przepracować, trzeba je rozdzielić przede wszystkim najpierw. Czyli kumpel musiał jedną zabrać na tam huśtawki, drugi pokazać jej coś tam.
Czego ty tu uczysz?
No, życia. No i to jest teatr.
To ja
jest
wiem, teatru na pewno.
No tak,
też.
No tego, to właśnie te huśtawki, te rozmowy z dziewczynami, załatwianie konfliktowych sytuacji, przepracowywanie różnych historii życiowych, to są zajęcia teatralne, a potem jeszcze, jeżeli tworzymy zajęcia ze śpiewu, a przyznam ci się też, że problemy na przykład psychiczne takie mojego syna, czy też wielu dzieciaków, rozwiązywaliśmy tym, że tworzyliśmy grupy rockowe. W Gdańsku jest grupa rockowa i chłopak, który ma lat 17, po prostu wstaje rano i głaszcze swoją gitarę. Po prostu on, wiesz, zabiera futerał od razu po szkole i znika. I nagle okazało się, że można kupować farby, żeby pomalować studio i jest ekipa, która trzyma się ze sobą. Wiesz, jak jest z załogą, nie? Jak masz załogę na podwórku, z którą się możesz pobujać, to jest zupełnie inaczej. I właśnie do tego dążymy. Tak naprawdę mam wrażenie, że odbudowujemy, wiesz, no ja, poziom zniszczenia to jest poziom po zbombardowaniu powojennym, dywanowym po prostu. I to, co my robimy, to odbudowujemy od fundamentów i niech na Boga ktoś to zrozumie. Też w szkołach elementarnych takich, że bez sztuki się tego nie da załatwić, że tego się nie załatwi tym, że panowie jeden czy drugi z ministerstwa dadzą następne laptopy dzieciom, na litość boską. Trzeba mieć pomysł na wychowanie dzieci.
Podwórko, okej, okay, ale ja też tu, bo cały czas patrzę na Andrzeja, który rzeźbi konika. Co prawda posługuje się w tym momencie chyba jakąś komórką, bo tam ma obrazek, ale tak w ogóle pomyślałam sobie, że to jest też taki odwyk i dla dorosłych tutaj, co? Że na te 2-3 nie wiem ile godzin po prostu robisz coś takiego, co cię na tyle angażuje, że w ogóle zapominasz chyba o tym, nie? O tym ekraniku i o tym paluszku, co tam ciągle sprawdza, czy były jakieś powiadomienia.
Nie da się, bo mamy by tak brudne ręce, że się nie da. Faktycznie tworzenie jest takim trochę przejściem na taki transowy etap swojego procesu myślowego w sumie, że trzeba się tak skupić, trzeba tak się zaangażować w to, co się dzieje przede mną i ja jestem tym kreatorem, ja jestem twórcą i to są moje decyzje i na koniec też mam nagrodę, bo powstaje dzieło, z którego jesteśmy zadowoleni i które też jest chwalone przez innych, bo to wspaniałe jest, jak pracuje grupa. Co dwie głowy to nie jedna, a my mamy ich na przykład 8 na zajęciach i każdy wspaniale pomaga, tutaj się wspieramy nawzajem, tutaj jest pomysł goni pomysł, więc to jest fantastyczne, raz burza mózgów, doświadczamy wielu rzeczy, bo w samym gipsie mamy tyle technik, czy w malarstwie, czy w rzeźbie, możemy wspaniale przeżyć te kilka godzin, a później ze zdziwieniem stwierdzić, że minęły 3 godziny, a ja tego zupełnie nie zauważam, że to tyle czasu mi zajęło. I faktycznie to bardzo buduje, rozwija.
Jest się trochę w innym stanie, chyba jak po przebudzeniu troszkę, co? Na innym poziomie.
Tak. To jest, no na pewno ta twórcza strona naszego życia jest takim spełnieniem też duchowym, rozwijaniem się w tych dziedzinach, które kiedyś nas kręciły w dzieciństwie na przykład, tak? Potem to się odrzuca w szkole, są ważniejsze rzeczy, bo trzeba się uczyć, tak? Nie zawsze ta plastyka potem jest tak zrośnięta z nami, że nam pomaga na przykład w relaksacji, a okazuje się, że potem jako dorośli, świadomi ludzie już zaczynamy trochę tęsknić za takim właśnie miłym czasem, który spędzaliśmy sami z kolorem, z formą. To jest nasza piaskownica, to tak wszyscy mówią, że to znowu powrót do takich pierwotnych czynności, czyli manipulacji dłońmi. To jest wszystko strasznie ważne i potrzebne. Ile lat przecież kobiety siedziały, tkały, szyły, konstruowały, mężczyźni tak samo.
Strugali, prawda?
Tak. Zabawki się dzieciom robiło przecież.
No dobrze, ale to jest na poziomie craftu, tak? Czyli rzemiosła. Ale jest jeszcze coś, co ja obserwuję, mogę powiedzieć, jako osoba z zewnątrz, że jak sobie wyobrazimy tam, przypomnimy Greenwayowskie filmy, to tutaj obserwowanie tych rzeźbiarzy to jest bycie na planie kontraktu rysownika albo jakichś innych filmów Greenwaya, bo wiesz co, to jest tak, że jeżeli ktoś myśli, że rzeźba jest sztuką plastyczną, a nie performatywną, to musi przyjść na zajęcia i zobaczyć, jak rzeźbiarz rzeźbi rzeźbę. Bo rzeźbiarz rzeźbi rzeźbę w taki sposób, że jest to jedno z najlepszych przedstawień. Ja pamiętam początek znajomości z moją żoną, kiedy przychodziłem po prostu do niej do pracowni i patrzyłem, jak ona rzeźbi. I to potrafiłem robić godzinami. No miałem tam oczywiście ukryte inne powody też, ale do dzisiaj jest to niezwykłe. Wiesz, bo to jest bez matematyki, to jest... No za chwilę wejdziemy na temat inteligencji, którą będziemy włączać w komputerach naszych, ale tak naprawdę to dzieje się bez matematyki, dzieje się na poziomie absolutnej wrażliwości i pewnego jeszcze tego czegoś. Bo wiesz, jeżeli zobaczysz, że Andrzej jest w stanie, potrafi stworzyć konia, który ma nie tylko formę, tak? Nie tylko energię, ale ma też ducha, to jest, przepraszam cię bardzo, żadne Elona Muska, najnowsze technologie nie stworzą ducha, bo one to policzą i zobaczą, co my potrzebujemy najbardziej, ale ten trójpodział, który znamy, Bóg, Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, jest bardzo potrzebny, bo to nie jest pomysł chrześcijański tylko, po prostu no musi być to. Czyli nie chcę teraz opowiadać o ikonie, ale tak naprawdę dzieło sztuki to jest właśnie połączenie tego. To jest coś zamknięte w ramy, bo mówimy, że to jest sztuka, coś, co jest moją wrażliwością, ale kurczę, być może koń, którego rzeźbi Andrzej, będzie dla niektórych, no wiesz, tym, co mnie spotyka, kiedy oglądam wielkie rzeźby, tak? Kiedy oglądam malarstwo. Czasami mam wrażenie, że to nie jest obraz, że to jest portal, że on mnie zabiera gdzieś, wiesz, że idę do transcendencji przez studiowanie tego, na co mogę popatrzeć. No to się dzieje chociażby na Toruńskiej, tak? Ja mogę sobie usiąść naprzeciwko Memlinga i rzeczywiście on mnie gdzieś zabiera.
Okej, okay, dobrze. Ale to wracamy z transcendencji na chwilę, bo ja widzę, że masz tutaj te pozaznaczane różne takie na pomarańczowo fragmenty tekstu i tu widzę mistrzostwa, Sztokholm, coś, ten, o co chodzi? Mówimy o takich bardzo warsztatowych sprawach, duchowych czasem, a tu są konkrety wychodzące poza te pracownie, jak rozumiem.
No tak, no bo my przed chwilą rozmawialiśmy o rzeźbie, a ja nie mogę się nie pochwalić tym po prostu, ponieważ to jest ogromna praca kilkunastoletnia, świetnych fachowców, nasze grupy taneczne, mówię tutaj o młodzieży i prawie dorosłych tancerkach. Tancerka to jest taki zawód, który się dosyć szybko kończy. Pewne rodzaje tańca tak wyglądają, oczywiście potem zostaje jeszcze teatr tańca, pewne takie dyscypliny, które nie wymagają już tego najwyższego takiego poziomu sprawności, lekkoatletycznej niemalże, ale my tańczymy jazz i to jazz w formacjach. No i muszę powiedzieć tak, Gdańska Szkoła Artystyczna jako jedyna szkoła w Gdańsku jedzie na Mistrzostwa Europy do Sztokholmu, ale to dlatego, że jeżeli zobaczysz tutaj wypis z Mistrzostw Polski, to jest Mistrzostwo Polski Pro Modern, wicemistrzostwo, tutaj jest czwarte miejsce, a potem indywidualne solistki, jak widzisz złoto, złoto, srebro, srebro, srebro. To są takie historie. Ja nie chcę opowiadać, kto wskoczył na pudło, kto nie wskoczył, jaki jest rating tego, ale chcę powiedzieć o jednym, o ogromnej pasji i wielogodzinnej pracy, bo to są artyści, ale też trochę sportowcy. I muszę powiedzieć, że ogromnie doceniam to, kiedy patrzę na młodą dziewczynę, która dochodzi do takiego poziomu mistrzowskiego, bo wiesz, ta dyscyplina to jest coś, co jest bardzo niepopularne dla nas w dzisiejszych czasach konsumpcyjnych. W to jest wpisana pasja, regularność, ogromna praca. Kurczę, nie boję się powiedzieć, czasami cierpienie. Naprawdę. Tylko tak można osiągnąć taki poziom. To nie jest rosyjska szkoła baletowa. Tutaj się dzieci do niczego nie zmusza, nie krzyczy. One po prostu to ze sobą mają. Ale kiedy przychodzę do sali i widzę formację 14-osobową, która tańczy jak na Broadwayu, i myślę sobie, o kurczę, dziewczyny. Dziewczyny wspieramy, jedźcie po Mistrzostwo Europy. Dzisiaj dziewczyny już wylatują do Sztokholmu. Będą tam przez cały weekend. Już w poniedziałek będziemy wiedzieli, czy mamy w Gdańsku Mistrzów Europy. Także mam nadzieję, że tak. I co mam powiedzieć? No ja jestem patriotą regionalnym, więc załatwimy to mistrzostwo.
Bardzo dziękuję za tę gościnę tutaj w Gdańskiej Szkole Artystycznej. Marzena już się żegna. Janusz Gawrysiak, Marzena Gawrysiak i Iwona Borawska. Do usłyszenia.
Planeta B 103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.